Jest parę minut po 18, piątek. Wojciech Jakubowski, witam serdecznie. Zaczynamy audycję Tu Małopolska. Moimi Państwa gościem jest Aleksandra Witek. Dzień dobry.
Witam Państwa.
Prawo i Sprawiedliwość, kandydat czy kandydatka, to zaraz ustalimy, do Sejmu RP z miejsca 14 w okręgu 13, obejmujący powiat krakowski, miechowski, olkuski i oczywiście miasto Kraków, również radna Krakowa z terenu dzielnicy 12 i 13. Pani jest kandydatem czy kandydatką do Sejmu?
No, myślę, że kandydatką wobec tej sytuacji jest taki trend być może i podkreśla się tą rolę też kobiet w polityce i wydaje mi się, że to jest istotne, że kobiety też potrafią coś zrobić w polityce, potrafią zabierać głos, potrafią się zajmować różnymi kwestiami, różnymi sprawami, angażują się bardzo i wykonują bardzo dużo różnych zadań i myślę, że tutaj rola kobiety i rola też matek i ich zdanie jest też istotne i ważne w polityce polskiej i też się liczą ze zdaniem kobiet, tak mi się wydaje, dlatego kandydatka.
Myślę, że zwłaszcza w PiS-ie ta rola kobiet jest nie do przecenienia, bo Jarosław Kaczyński waszą kobiet rolę często bardzo mocno podkreśla.
Tak, ostatnio uwypuklana jest bardzo mocno rola kobiety. Też mamy kobiety na eksponowanych stanowiskach politycznych. No tutaj chociażby pani marszałek Witek, czy kandydatki do Sejmu. Nasza kandydatka numer jeden na liście z Prawa i Sprawiedliwości z okręgu 13, obejmującego właśnie miasto Kraków, to pani Małgorzata Wasserman. To jest znana polityk, bardzo ceniona. Ona w poprzednich wyborach, trzeba tutaj wspomnieć i zaznaczyć, otrzymała bardzo dużą liczbę głosów, bo z tego co pamiętam około 140 tysięcy, więc tutaj należy kandydatkę też pochwalić i właśnie cenić takie kobiety, które chcą się angażować i chcą zabierać głos, chcą aktywnie działać na rzecz rozwoju państwa czy rozwoju społeczności.
Ciekawą rzecz pani podniosła, bo teraz się na szybko zastanowiłem. PiS, który jest przez część opozycji uważany za ten, który nie szanuje praw kobiet. Wasza jedynka to jest chyba jedyna kobieta w okręgu krakowskim, na pewno jedyna, jeżeli chodzi o PiS, Platformę, Trzecią Drogę, Lewicę, która niby o prawa kobiet walczy i Konfederację. Jedyna kobieta na jedynce.
No mnie się wydaje, że te zarzuty tutaj o nieszanowanie prawa kobiet są całkowicie bezpodstawne i Prawo i Sprawiedliwość to udowadnia na każdym kroku właśnie, między innymi przez eksponowanie kobiet na takich wysokich stanowiskach i wysokich pozycjach i roli kobiet w społeczeństwie i też te programy socjalne, które są adresowane między innymi do matek, do Polek, do kobiet. No to dlatego należy stwierdzić jednoznacznie, że te zarzuty, które są tutaj kierowane, są całkowicie bezpodstawne.
Pani idzie z czym do tych wyborów? Albo nie, zanim zapytam, z czym pani idzie do tych wyborów? Czy pani zdaniem jest Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość wygra te wybory, czy po 8 latach opozycja przejmie władzę w Polsce?
Nie, ja. Znaczy analizując sondaże, to widać jasno, że Prawo i Sprawiedliwość ma dalej przewagę w Polsce. Mam nadzieję, że tak pozostanie. Chciałabym, żeby była jeszcze większe poparcie dla naszej partii. Myślę, że tutaj należy przypominać cały czas o dokonaniach, które były Prawa i Sprawiedliwości i przypominać te inwestycje i te dokonania, które zostały zrealizowane, zarówno te ogólnopolskie, czy te programy, które są kierowane, programy socjalne dla ogółu mieszkańców, jak i te inwestycje bardziej lokalne, czy to z budżetu państwa, takie właśnie jak inwestycje chociażby krakowskie, wszystkie remonty nakładkowe, które zostały zrealizowane przed Igrzyskami Europejskimi. To była potężna inwestycja, ona pochłonęła ponad 100 milionów złotych i tutaj dzięki środkom z budżetu państwa ona została w zasadzie zrealizowana. To były remonty prowadzone w każdej w zasadzie dzielnicy miasta Krakowa. Chociażby można wymienić takie ulice z mojego okręgu, jak Aleja Kamińskiego, czy blisko mojego okręgu, ulice Pułanki, Aleja Pokoju, troszeczkę dalej, Aleja Daszyńskiego. To były remonty, które zostały właśnie zrealizowane z tych środków budżetu państwa. Kolejne remonty, które są realizowane ze środków budżetowych państwa, to obecnie trwający remont mostu Dębnickiego, który mam nadzieję zakończy się we wrześniu pomyślnie. Ale są też remonty drobniejsze, mniejsze i finansowane ze środków miejskich, do których to przyczynili się nasi radni z Prawa i Sprawiedliwości, czy inwestycje, do których przyczynili się nasi radni z Prawa i Sprawiedliwości. Ja ze swojej strony mogę tutaj wspomnieć chociażby też o inwestycji, która jest w dzielnicy 12. To jest potężna inwestycja. chodzi o budowę szkoły na osiedlu Złocień, nowej szkoły.
Dopytam panią, bo ta walka o tą szkołę na Złocieniu trwała wiele, wiele lat. Pamiętam, jak przed dobrymi kilkoma laty, pani pewnie będzie pamiętać dokładnie, kiedy mieszkańcy powiedzieli, mamy nowe osiedle, mamy wszystko, nie mamy żadnej infrastruktury społecznej.
Tak, tak. Mieszkańcy zaczęli się upominać o tą szkołę, bo wówczas w 2017-2018 roku osiedle Złocień było już dość dużym osiedlem. Liczyło około 8-9 tysięcy mieszkańców. To jest potężna liczba. Natomiast szkoły nie było, bo deweloper budując to osiedle jakby no, skupił się na sprzedaniu jak największej liczby mieszkań i za sporą cenę, natomiast o szkole zapomniał. I bardzo dobrze, że mieszkańcy zwrócili na to uwagę. Ja również włączyłam się w tą walkę tutaj o szkołę razem z inicjatywą mieszkańców My Złocień. Organizowaliśmy spotkania, upominaliśmy się o to w magistracie, podjęłam interwencje, interpelacje właśnie w krakowskim magistracie. Uzyskałam odpowiedź. Miasto zainteresowało się oczywiście tą inwestycją. Na początku było ciężko, bo nie było tego terenu miejskiego na osiedlu Złocień. Nie byliśmy do końca przekonani, czy uda się w ciągu kilku lat zbudować tą szkołę. Natomiast tak, z taką pomocą tutaj wyszła parafia w Krakowie Bieżanowie Starym, która odsprzedała teren swojej działki na powiększenie działki gminnej. I dzięki temu szkoła mogła powstać. Inwestycja została zrealizowana. W tym roku we wrześniu została już odebrana. Do szkoły uczęszcza już ponad 400 dzieci, chyba bodajże 460. To była bardzo duża inwestycja, bo pochłonęła 51 milionów złotych. Szkoła jest budynkiem bardzo nowoczesnym. Ma 24 sale lekcyjne, w tym 4 pracownie. Stołówkę, dwie sale, hale, obiekty sportowe, jedną na dachu budynku, drugą natomiast przylegającą do budynku. I mam nadzieję, że jest taką chlubą tutaj całego osiedla mieszkańców Złocienia i myślę, że posłuży wiele, wiele lat wszystkim mieszkańcom.
To jeszcze dopytam, taki kamyczek może wrzucę, Bieżanów, każda sytuacja większego deszczu to była przez lata obawa, zwłaszcza na Bieżanowie, ale też w Starej Hucie, to już trochę dalej, o to, że znowu zaleje ludzi. Jesteśmy gdzieś na ukończeniu tego zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Czy dalej każdy deszcz, ten większy, mieszkańcy mówią, znowu nas zaleje?
Tak, to znaczy Bieżanów ma coraz to lepszą ochronę przeciwpowodziową. Ja jako radna też starałam się tutaj włączać w te działania podejmowane zarówno przez Wody Polskie, jak i miasto, bo trzeba tutaj powiedzieć, że znowu z budżetu państwa ta inwestycja została w większości sfinansowana. Z założenia ma powstać, w zasadzie już jest na ukończeniu, 5 zbiorników przeciwpowodziowych. 2 na Serafie i 3 zbiorniki Malinówka. 2 ostatnie zbiorniki są obecnie ukończane. Brakuje nam jeszcze 3 zbiornika Malinówka 3. Natomiast z tego, co się dowiadywałam i uzyskałam takie zapewnienie tutaj od pana wicewojewody małopolskiego, obecnego kandydata do Senatu, pana Mateusza Małodzińskiego, są środki przeznaczone na to, będą środki i inwestycja oczywiście będzie dalej realizowana. To będą środki oczywiście z budżetu państwa, które tutaj Wody Polskie przeznaczają na ten cel. Także ja myślę, że mieszkańcy Bieżanowa mogą spać spokojnie, bo po ukończeniu tej inwestycji w najbliższym czasie, no Bieżanów już dysponuje coraz to lepszą ochroną przeciwpowodziową. Ta ochrona jest dużo lepsza i jeszcze będzie jeszcze lepsza. Także myślę, że jesteśmy dobrej myśli.
Ja się tak zastanawiam, skoro się pani tyle udało, albo już prawie wszystko, chyba że pani coś się nie udało i ma pani do dokończenia, to może rzeczywiście pora, żeby pani już w tej Radzie Miasta nie była, tylko na tą wiejską się dostała.
Ja myślę, że tutaj jest jeszcze sporo też spraw, na które warto zwrócić uwagę i o które będę też zabiegała w obecnej kampanii, bo to też jest okazja do tego, żeby poruszyć pewne problemy i pewne kwestie. Ja to też traktuję jako taką okazję do tego, żeby walczyć dalej o interesy mieszkańców.
To będzie?
I myślę, że tutaj warto zwrócić uwagę cały czas na rejony peryferyjne, bo to jest duży problem. Myślę, że nie tylko Krakowa, ale w Krakowie jest to duży problem, te rejony peryferyjne i tutaj dużo radnych zwraca też na to uwagę, że to są miejsca, do których się przeprowadzają mieszkańcy z centrum, bo obecnie jest taki trend, mieszkańcy z centrum wyprowadzają się na obrzeża Krakowa. Natomiast są to często tereny niestety nadal bardzo zaniedbane. Tam brakuje po prostu podstawowych inwestycji. brakuje często kanalizacji i tej ogólnosprawnej, i w ogóle po prostu kanalizacji zwykłej w niektórych rejonach. Drogi niby są w coraz to lepszym stanie, ale nadal pasowałoby, żeby było więcej chodników, więcej bezpiecznych przejść dla pieszych, czy w rejonie niejednokrotnie przejazdów kolejowych też jakieś bezpieczne kładki dla pieszych. No oczywiście tutaj też takim modelowym tego przykładem jest osiedle Złocień, gdzie też i tereny Bieżanowa, dzielnicy 12, gdzie brakuje nadal parkingów, to myślę, że warto pomyśleć o większej liczbie parkingów, o większej liczbie chodników i na pewno będę o to zabiegała przy okazji kampanii i dalej, jeżeli będzie mi dane pracować, czy jako samorządowiec, czy gdziekolwiek indziej, będę się starała o to, żeby mieszkańcy osiedli peryferyjnych i terenów właśnie przymiejskich mieli zapewnioną większą ilość inwestycji, czy chociażby inwestycji takich jak budowa budynków użyteczności publicznej, no chociażby na osiedlu Złocień, gdzie brakuje nadal domu kultury, czy może w przyszłości, ponieważ to jest bardzo duże osiedle, teraz liczy obecnie już ponad 10 tysięcy mieszkańców, to może w przyszłości warto by było też pomyśleć o takich miejscach jak teatr, czy dla tych mieszkańców, czy szkoła wyższa, może też to, o czym mówi się już głośno, doprowadzenie linii tramwajowej na osiedle Złocień.
Piękne plany. To jeszcze dopytam, bo to osiedle się rozbudowało dynamicznie, tak jak zresztą wiele osiedli w Krakowie, w całym Krakowie, a brakuje, przynajmniej tak twierdzą mieszkańców, oprócz tej infrastruktury społecznej, a i czasem kanalizacji, jak pani wspomniała. Ale czy rzeczywiście w Krakowie, zwłaszcza na Bieżanowie, który jest tak bardzo, mi się tak przynajmniej kojarzy, zielony, brakuje nam terenów zielonych, czy to jest troszeczkę wymysł mieszkańców?
To znaczy Bieżanów obecnie przechodzi taki też trend, który jest widoczny w zasadzie w całym Krakowie, to znaczy trend lokalizacji dużej ilości inwestycji. Więc te tereny zielone są systematycznie zmniejszane. Ja jestem zdania, że oczywiście warto się rozbudowywać, ale trzeba zachować też pewien umiar i interes tutaj mieszkańców, więc jak najbardziej, jeżeli jest możliwość zachowania terenów zielonych i jest możliwość utworzenia tego parku, to myślę, że w interesie mieszkańców by było, żeby część terenów zielonych została zachowanych i żeby ten park utworzyć, żeby mieszkańcy mieli po prostu taką przestrzeń i do wyjścia na spacer z psem, z dzieckiem, do przespacerowania się, odpoczynku, bo to wtedy lepiej się żyje każdemu mieszkańcowi i myślę, że to jest jak najbardziej potrzebne i w Krakowie.
Równo za miesiąc, bo dzisiaj 15 września, 15 października wybory. Co pani ma do zaoferowania, to już wiemy. Co pani zrobiła, też wiemy. Z jakimi nadziejami osobistymi, po to, że pani wierzy w zwycięstwo swojej formacji, to oczywiste, idzie do tych wyborów.
No i mam nadzieję, że tak jak już mówiłam, będzie można zwrócić uwagę na pewne kwestie, które wymagają jeszcze tutaj dopracowania, pewne problemy, z którymi sami mieszkańcy występują, bo to nie jest mój wymysł, ale jakby sami mieszkańcy upominają się o pewne kwestie, czy o te inwestycje w terenach przygranicznych, graniczących z miastem, czy terenach pogranicznych. Więc mam nadzieję, że na to zwrócimy większą uwagę tutaj miasta, czy ściągniemy jakoś środki budżetowe z państwa. I to jest taka moja, może mój główny, jeden z głównych celów i jedna z takich większych nadziei tutaj na realizację.
Będzie pani żal opuścić Kraków, gdyby mieszkańcy pani powierzyli mandat posła, posłanki?
No na pewno moje serce będzie cały czas z Krakowem związane, bo ja się w zasadzie w Krakowie urodziłam, w Krakowie mieszkam całe życie, to już 30 parę lat, blisko 40, więc zawsze jakby będę sercem z tym rejonem, ale to nie, gdyby udało się dostać do Sejmu, to nie wyklucza oczywiście pracy na rzecz ogółu społeczeństwa i zawsze i posłowie są z różnych rejonów wybierani i pracują dla całej Polski. Wiadomo, że każdy jakby może być patriotą lokalnym też i zawsze mieć w sercu ten rejon, z którego pochodzi i pamiętać o nim w sposób szczególny.
Moim i państwa gościem w tej pierwszej części Tu Małopolska, audycji Tu Małopolska była Aleksandra Witek. Bardzo dziękuję.
Dziękuję państwu. Dziękuję.
Prawo i Sprawiedliwość. Kandydatka do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z miejsca 14 w okręgu 13, czyli Kraków, powiat krakowski. Miechowski, Olkuski, kobieta, której się już coś udało, ale ma też odwagę marzyć. Do audycji wrócimy za chwilę, Wojciech Jakubowski. Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski. Moimi państwa gościem jest Bartosz Bochęciak. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Konfederacja Nowa Nadzieja, która jest częścią składową tejże Konfederacji, kandydat do Sejmu RP z miejsca drugiego w okręgu numer 13, obejmujący Kraków, powiat krakowski, miechowski, olchuski. Pominąłem coś chyba, nie?
Nie, bardzo dobrze.
Bardzo dobrze. Czyli coś tam jeszcze pamiętam. Od spraw bieżących, nie, do spraw bieżących za chwilę. Sondaże, które były dla was od 2 miesięcy bardzo obiecujące, wskazywały, że możecie dobić nawet do 20%, nieco opadły. To efekt sprawnej kampanii PiSu, Platformy, dualizacji, duopolizacji polskiej sceny, czy jednak wy gdzieś opadacie z sił? Bartosz Bochenczak.
Ewidentnie jest to efekt duopolizacji polskiej sceny politycznej, no bo co innego można powiedzieć, oglądając media głównego nurtu, kiedy to ktoś włączy sobie wiadomości, a tam jest tylko mówione o błędach Platformy, o tym, jak Platforma była zła, o tym, jak Platforma przeszkadzała, jak Donald Tusk, jakim jest bandytą i tak dalej, i tak dalej. Natomiast włączając TVN, no to słyszymy te same słowa, tylko że o PiSie i o Jarosławie Kaczyńskim. Te media głównego nurtu w tym momencie starają się zduopolizować polską scenę polityczną, żeby ludzie mieli pozorny wybór tylko między PiS-em a PO. Reszta ma nie istnieć. Tak jak Konfederacja ma nie istnieć w świecie TVP i TVN-u, tak ma nie istnieć również prawdopodobnie ugrupowanie Hołowni, Trzecia Droga. Tak samo ma nie istnieć Lewica. I to w tym momencie się dzieje. Natomiast ja do sondaży nie przywiązywałbym aż tak dużej uwagi, ponieważ myśmy mieli gdzieś tam nasze wewnętrzne sondaże i te sondaże nigdy nie były tam powyżej 15%. Te sondaże oscylowały wokół tego, wokół tych 12%, które teraz gdzieś tam średnia według Marcina Paladego jest wyliczana, około 11-12%. To jest taka realna w tym momencie wartość poparcia Konfederacji. Natomiast no, trzeba też przyznać jedno, ja to dzisiaj ze smutkiem stwierdziłem, że pamięć polskiego wyborcy jest niezwykle krótka. Jest niezwykle krótka, no bo no, nie sposób sobie jakoś racjonalnie wytłumaczyć to, dlaczego ludzie ciągle chcą głosować na te dwie partie. Na te dwie partie, które przez jedna z tych partii przez 8 lat doprowadziła kraj do takiej sytuacji, w której przedsiębiorcy ledwo zipią. Wcześniejsza partia była jeszcze gorsza, no ale co znowu mamy? Mamy znowu grupę ludzi, znakomitą większość ludzi w Polsce, którzy mówią, że jednym dadzą 30%, drugim dadzą 35%. No jestem tym nieco zdruzgotany, ale liczę, że tutaj jednak my będziemy tym języczkiem uwagi.
Ta duopolizacja, która gdzieś tam biegnie, ale w takim razie, bo wy jako Konfederacja mówicie bez ogródek, że odrzucacie całą polską scenę polityczną, chcecie ją przebudować, nie mówię zburzyć, żeby zaczęło się to wszystko gdzieś od nowa. Ale co macie takiego do zaproponowania wyborcom? Wspomniał pan o przedsiębiorcach. Donald Tusk chyba jednak coś ma, bo mówi o 60 tysięcy kwocie wolnej od podatku. Co wy macie do zaproponowania konstruktywnego, poza tym, że chcecie, aby ta scena się zmieniła?
Przede wszystkim Konfederacja nie chce nikomu nic dawać. Wyjdźmy od tego, że my nie będziemy uczestniczyć w tym wyścigu licytacji politycznej, kto da więcej. My nie będziemy jednym z aktorów tego spektaklu rozdawnictwa. Tutaj, jeśli chodzi o przedsiębiorców, no ja sam jestem przedsiębiorcą już od kilkunastu lat. Muszę powiedzieć, że w ostatnich latach z trudem pcha się ten wózek przedsiębiorcy, bo ilość przepisów, gąszcz tych przepisów i ich skomplikowalność jest z dnia na dzień coraz większa. Coraz trudniej się prowadzi tą działalność gospodarczą. Natomiast Konfederacja ma dla przedsiębiorców bardzo jasny przekaz. Przede wszystkim proste i niskie podatki. Proste to jest takie, w których nie musimy zatrudniać 10 prawników, 10 księgowych, którzy będą wyliczać i sprawdzać, czy na dany asortyment jest taki VAT, czy taki, czy taki. To nie jest w ten sposób, to nie może być w ten sposób, że przedsiębiorcy swoją lwią część czasu poświęcają na biurokrację. Oni powinni się rozwijać, powinni swoje biznesy rozwijać. Konfederacja przede wszystkim chce obniżyć podatki, chce uprościć pewne rozwiązania biurokratyczne, tak żeby pewne rzeczy zderegulować. Mamy nawet gdzieś tam w zamyśle taką ustawę Wilczka 2.0, która zakładała wprost, co nie jest zakazane, jest dozwolone. Ja bym marzył, żeby takie coś kiedyś u nas jeszcze wróciło. wróciło, będzie oczywiście bardzo trudno. Natomiast no zobaczymy. Kolejna rzecz to jest mój taki postulat osobisty, który chciałbym widzieć w Polsce wzorem krajów, chociażby w Anglii jest taki postulat. Mam kolegę księgowego, który mówi tak, słuchaj, dlaczego w Polsce nie ma systemu kasowego? Czyli dopiero płacisz podatek, jak ci ktoś zapłaci. Płacisz podatek, jak
tak samo jest
zapłaci.
W Niemczech. Tu tak się z panem zgadzam w 100%.
Prawda? A tutaj jest już tak, że tacy podwykonawcy często wystawiają fakturę, bo wykonawca kazał, mają termin płatności 2 miesiące, no ale VAT muszą zapłacić już w przyszłym miesiącu do 25.
A jeszcze gorzej, kiedy wchodzę panu słowo, ten przedsiębiorca, który ma zapłacić ten VAT, zostanie oszukany, na przykład zapłacił VAT-u, nie wiem, 100 tysięcy, a nie dostanie wpływu.
Oczywiście, to jest w ogóle już bardzo zła sytuacja. On potem może oczywiście ubiegać się o ulgę na złe długi, ale czasem to już jest za późno, czasem traci płynność i tego przedsiębiorstwa już nie ma. Jeżeli to są wykonawcy, podwykonawcy, to w grę wchodzą miliony czasem, więc po prostu tutaj to jest ten system kasowy, który mnie osobiście bardzo się w modelu angielskim spodobał. Bardzo bym też chciał zmienić podejście urzędnika, w szczególności skarbowego, do polskiego przedsiębiorcy. Czyli nie takie, że jesteśmy złem koniecznym, że jesteśmy złodziejami, że jesteśmy wyzyskiwaczami, którzy chcą cały czas tylko tych pracowników wyzyskiwać, chcą wyzyskiwać klientów. To jest bardzo złe, bardzo mi się to nie podoba. Chciałbym, żeby przedsiębiorcy mieli na polskiej scenie gospodarczej należne im miejsce, tych, którzy wypracowują 50% polskiego PKB. 50% PKB, podkreślam. Więc naprawdę bardzo dużo. Chciałbym, żeby zmieniła się sytuacja taka, w której to państwo antagonizuje stosunki pracodawca-pracownik, bo mam wrażenie, że czasem ci ludzie by się prędzej dogadali, gdyby nie te antagonizmy wprowadzane przez państwo, w którym to państwo mówi wprost w kodeksie pracy do pracowników, wam się należy, należy. Więc no, to nie może tak wyglądać. Ja bym wolał, żeby państwo podeszło do tych relacji. Dogadajcie się. Tu możecie w ten sposób się dogadać, bo są pewne sfery, w których niestety te dwie osoby w postaci pracownika i pracodawcy nie mogą się dogadać, bo jest to ponad granicami prawa.
Osobiście... Dogadajcie się łatwo powiedzieć, bo tak sobie myślę, gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania. Stare przysłowie.
Tak jest. Niemniej ja uważam, żebyśmy się dogadali, żebyśmy znaleźli wspólny język, no i żeby wzbudzić jakoś w tych ludziach świadomość wspólnego interesu, że jeżeli pracodawcy też muszą pojąć taką prawdę, że jeżeli mi idzie, to powinno też lepiej się wieść moim pracownikom i powinni być sowicie nagrodzeni za to, że mi idzie. No jeżeli nie idzie, no to wszyscy tracimy.
Dogadać się. Ważne słowo. Miejmy nadzieję, że kiedyś wszystkim nam Polakom się uda dogadać. Uprościć podatki, pan powiedział, obniżyć też. Tylko wtedy cały czas mi się to będzie nasuwało, bo pewnie jakbyśmy zrobili piąte pytanie referendum, czy chcesz płacić podatki, to nie dość, że frekwencja byłaby 100% w tym referendum, to myślę, że 99% byłoby za tym, żeby nie było podatków. No bo z tych podatków potem płacimy na wojsko, policję, etc., etc. I teraz to będzie zawsze pytanie otwarte, bo nikt nie chce płacić podatków, pan też, ja też. Tylko jak utrzymać tą infrastrukturę państwa?
To nie da się też tak skonstruować państwa, że nie będzie w ogóle podatków. To jest niemożliwe. Mamy pewne sfery, na które musimy płacić podatki. Jednak no tutaj już te podatki są znacznie zbyt wysokie, bo jeżeli weźmiemy nawet już pracownika, który pracuje na etacie, jeżeli podsumujemy wszystkie te obciążenia, którymi on jest obciążany, to da nam to prawie 50%. 50% jest zabierane temu pracownikowi. Oczywiście nie da się zlikwidować wszystkich podatków, nie da się zlikwidować VAT-u, na to proszę nie liczyć, bo nie ma cudotwórców, którzy powiedzą, że zlikwidujemy podatek VAT. Owszem, na pewne rzeczy można obniżyć ten podatek VAT, jednak no, na wszystko się nie da go zlikwidować. Da się obniżyć znacznie podatek dochodowy. Da się go w dłuższej perspektywie, w mojej ocenie podatek dochodowy jest do likwidacji. Ja to będę, mimo że mamy w programie napisane, że chcemy go oczywiście na ten moment zredukować, natomiast w dalszej perspektywie czasowej on jest do likwidacji. Nie chcemy kraju zmieniać poprzez rewolucję, ale drogą ewolucji powoli, żeby to wszystko nam się gdzieś tam nie załamało, żeby ludzie nie stracili wiary w nas.
Rewolucja, ewolucja. 15 września, czyli już, bo to dzisiaj, przedłużenie, rząd zapowiedział, że bez względu na decyzję Komisji Europejskiej przedłuży embargo na zboże z Ukrainy. Nie chodzi o tranzyt, chodzi o możliwość zostawienia, sprzedania go w Polsce. To zła czy dobra decyzja?
To jest decyzja, która jest skutkiem wcześniejszych decyzji, kiedy to przez szereg miesięcy wpuszczaliśmy jednak zboże, które było wątpliwego pochodzenia, wątpliwej jakości do Polski. To jest decyzja podyktowana przede wszystkim teraz, bym to powiedział, wyborami. Wyborami. Cieszmy się, Polacy, że mamy od czasu do czasu wybory, bo bez tego by naprawdę w Polsce się niewiele zmieniało, a te wybory sprawiają, że ludzie dostają szybciej trzynastki, że pali Paliwo na stacjach tanieje. No i teraz na przykład znowu zapowiedziane jest przedłużenie embarga. Natomiast raczej prowadziliśmy przez ten czas tego konfliktu zbrojnego na Ukrainie, prowadziliśmy politykę poddańczą, politykę taką, w której więcej żeśmy, dawaliśmy więcej niż byliśmy w stanie dawać na Ukrainę, więc raczej to jest decyzja, która w ogóle nie powinna być dyskutowana w tym momencie, tylko powinna być podjęta już dużo wcześniej.
Ale dawaliśmy, bo muszę się do tego odnieść, dawaliśmy głównie broń, zbrojenie, oprócz tego, że otwarliśmy serca dla uchodźców wojennych, otwarliśmy domy, państwo też wyłożyło spore środki, ale oddawaliśmy, nazwijmy to, oddawaliśmy broń. Tylko tak się zastanawiam, jakie mieliśmy wyjście, biorąc pod uwagę to, że wczoraj Kijów, jutro Warszawa, pojutrze Paryż. Być tak może, prawdopodobnie by tak było.
Tak, prawdopodobnie mogłoby tak być. Oczywiście dobrze. My, Konfederacja nigdy nie mówiła nie dawajmy. Konfederacja mówiła dawajmy, ale z głową. Dawajmy, ale z głową, nie obniżając chociażby naszego potencjału militarnego. Oczywiście powinniśmy przeznaczać takie rzeczy na Ukrainę, które nam nie są już bardzo potrzebne. Oczywiście powinniśmy wspierać Ukraińców, powinniśmy wspierać tamtejsze wojsko po to, żeby wygrało z reżimem putinowskim. Natomiast nie kosztem, nigdy nie kosztem Polski, nie kosztem Polaka. Ten interes nasz polski, ta racja stanu polska powinna być zawsze na pierwszym miejscu, zawsze na pierwszym miejscu. Ja tutaj mam troszeczkę żal do naszego rządu, że przez ten czas właśnie od momentu, kiedy wybuchł konflikt na Ukrainie, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, że dawał więcej niż czasem byliśmy w stanie. W tym momencie co się dzieje? Daliśmy wszystko. Daliśmy darmowe miejsca w żłobkach, daliśmy darmową opiekę zdrowotną, daliśmy dopłaty do mieszkań, do kredytów mieszkaniowych, daliśmy 500+, zaraz daliśmy 800+. Co dostaliśmy w zamian, ja się pytam.
To ja odpowiem. Nie zawalił się polski rynek pracy, bo gdyby nie ci Ukraińcy, to przy tym bezrobociu, które
to chyba,
mamy...
To chyba jest jedyny plus. Natomiast z tego, co już można usłyszeć, no to kontrakty chociażby na odbudowę Ukrainy zostają podpisywane już z brytyjskimi firmami. Ja tu nie domagam się jakiejś super wdzięczności, nie domagam się tego, żeby nam się ktoś kłaniał. Po prostu przyzwoitości się domagam.
Tej przyzwoitości nie domagacie. A to zapytam, ile mandatów wy robicie w Krakowie? Bo to się zastanawiam, czy Bartosz Bochenciak będzie w Sejmie się domagał tej przyzwoitości, czy nie?
Celujemy w 2 lub 3.
Bardzo odważnie przy tych sondażach, skoro pan powiedział, że około 15%.
15 daje 3 mandaty.
Bartosz Bochenciak, który wierzy w to, że tej przyzwoitości, o której mówi, którą tak widzi, jak widzi, będzie się domagał w Sejmie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Konfederacja, Nowa Nadzieja, kandydat do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z miejsca drugiego w okręgu 13, tak zwanym krakowskim, podkrakowskim, olkuńskim, miechowskim, powiaty jeszcze. A to jest audycja Tu Małopolska. Ja do państwa wrócę za kilka minut. Wojciech Jakubowski. Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski. Witam ponownie. Już najbliższą sobotę, czyli jutro, 16 września w Krakowie, odbędzie się drugie już spotkanie szkoleniowo-edukacyjne dla pacjentów z pęcherzem neurogennym i ich opiekunów. Pęcherz neurogenny to objaw chorób i nieprawidłowego działania układu nerwowego. Tegoroczne spotkanie przebiegać będzie pod hasłem Ja rosnę i dojrzewam, a mój pęcherz wciąż nie działa. Z organizatorem wydarzenia, profesorem Rafałem Chrzanem, kierownikiem Kliniki Urologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, od roku również prezesem Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej, rozmawia Katarzyna Pelc.
Spotkaliśmy się rok temu i wtedy pan profesor mówił, że problemy to wyzwania.
No tak, właśnie.
Nic się nie zmieniło.
Problemy to wyzwania, nic się nie zmienia.
A tych problemów narosło, czy wręcz przeciwnie, udaje się jakoś je rozwiązywać?
No jest szereg zagadnień, z którymi się ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, borykamy. Ale myślę, że dobre planowanie mocno pomaga. Także krok po kroku próbujemy różnego rodzaju wyzwania. Przede wszystkim stawiać sobie cele i realizować różnego rodzaju wyzwania. Także bardzo się cieszę, że pracujemy w zarządzie w tak fajnej grupie i nie ukrywam, że będziemy teraz wspólnie z Towarzystwem Urologii, czyli tej grupy, która zajmuje się już zagadnieniami osób dorosłych, będziemy wspólnie pracować nad projektem tranzycji, czyli przejścia pacjentów młodych, nastolatków w ten okres dorosłości.
Duży problem, a co jest najważniejsze, żeby ten problem rozwiązać?
Tu jest chyba kilka zagadnień. Z jednej strony okres dojrzewania i zaraz po dojrzewaniu młodzi dorośli, no to jest ogólnie duże wyzwanie dla samego młodego człowieka, ale również dla jego otoczenia. Musimy się wtedy zmierzyć z różnymi nowymi zadaniami, czasami przeciwnościami losu. Musi odnaleźć siebie. Drugi aspekt tej sprawy jest taki, że my nie do końca byliśmy przygotowani chyba o dziwo na to, że taki moment nadchodzi, że ten młodociany pacjent nagle wchodzi w dorosłość i musi niejako sam organizować sobie życie, w tym jeśli cierpi na przewlekłe choroby, jeśli cierpi na choroby wrodzone, jeśli musi się borykać z następstwami leczenia, z powikłaniami leczenia szeroko pojętymi, to wchodzi w nowy system i niejako czasami zostaje rzucony na szeroką wodę. To nie jest zagadnienie, które jest czymś bardzo wyjątkowym dla naszego kraju. To jest bardzo szeroki problem i od wielu lat w całej Europie i na całym świecie próbuje się znaleźć najlepsze rozwiązania dla tych grup pacjentów.
Czy temu problemowi między innymi będzie poświęcone drugie spotkanie? Bo to już drugie spotkanie, tak jak pan profesor obiecywał rok temu, że drugie spotkanie na pewno będzie właśnie tych pacjentów i ich rodzin. Czy to drugie spotkanie będzie temu poświęcone? A jeszcze dodajmy, że spotkanie zatytułowane jest "Ja rosnę i dojrzewam, a mój pęcherz wciąż nie działa".
Tak, dokładnie. Tak jak powiedziałem, wytyczamy sobie cele i staramy się je realizować. Rzeczywiście po pierwszym spotkaniu w tamtym roku, które było dedykowane pacjentom i ich rodzicom z niepełnosprawnościami, z wadami wrodzonymi układu moczowo-płciowego, ale też powiedzmy całego organizmu wynikającymi z rozszczepu kręgosłupa.
Spotkanie, dodajmy jeszcze, że odniosło ogromny sukces. Cieszyło się wielkim zainteresowaniem.
Bardzo dziękuję za te słowa. Pani redaktor się również do tego przyczyniła. Ja myślę, że to spotkanie było bardzo ważne właśnie z tego względu, że pełna grupa pacjentów rzeczywiście się zainteresowała mocno, a to, że spotkanie odniosło pewien wydźwięk i sukces, to chyba świadczy to, że w tym roku mamy przynajmniej 100% więcej zgłoszonych uczestników, więc w tym wymiarze to na pewno jest sukces. I rozmawiając w tamtym roku z opiekunami tych małych pacjentów oraz z tymi młodymi ludźmi, którzy będą musieli wkraczać w kolejne etapy swojego życia, doszliśmy do wniosku, rzeczywiście idąc równolegle do tego, co organizujemy na poziomie profesjonalnym, będziemy chcieli zorganizować spotkanie, które będzie poświęcone właśnie problemom wieku dojrzewania i wkraczania w dorosłość.
Co jeszcze w programie tego spotkania się znalazło?
Bardzo ważne, bo z naszego punktu widzenia, bo bardzo podstawowe informacje dla tych młodych pacjentów, w jaki sposób radzić sobie z dysfunkcją pęcherza i układu zwieraczowego, czyli od tej strony urologicznej, to co się nazywa w fachowej literaturze uroterapia. Następnie będziemy mówić o bardzo szeroko pojętej tranzycji, czyli o takich problemach, z którymi ci pacjenci mogą się spotkać. W kolejnej odsłonie będziemy chcieli zwrócić uwagę na diagnostykę, czyli będziemy przedstawiać, jakie badania z punktu widzenia urologa wykonujemy, jak się je wykonuje, żeby, umówmy się, większość z tych pacjentów wie, tych starszych, bo te badania przychodzą regularnie, ale czasami przyjdzie ten moment, kiedy będą musieli sami o nie się upomnieć. Ale również chcielibyśmy opiekunom tych młodszych dzieci też przybliżyć istotę badań. No i jak to mówią ładnie w innych językach, na samym końcu, ale nie ostatnio, będziemy mieli panią psycholog-seksuolog. To jest ogromne wyjście naprzeciw właśnie zapytaniom rodziców, które pojawiły się już w tamtym roku.
A to spotkanie z psychologiem i z seksuologiem jest tylko dla rodziców?
Nie, to spotkanie w tym roku będzie miało troszeczkę inną oprawę. Udało nam się po przesłaniu informacji, po zachęceniu, udało nam się zorganizować, no powiedzmy, zabawy dla tych dzieci młodszych, które w czasie właśnie wykładu, no który może, powiedzmy, przekraczać troszeczkę ich jeszcze zdolności percepcyjne, zostaną zaopiekowani, żeby rodzice mogli spokojnie sobie pouczestniczyć w spotkaniu i porozmawiać z naszym gościem. Będziemy mieć również grupę sportowców, w tym sportowców z niepełnosprawnościami.
I to jest to, co zapowiadał rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w zeszłym roku,
tak,
prawda?
Tak, że chcielibyśmy, właściwie głównym celem zaproszenia tych osób to jest pokazanie rodzicom i tym dzieciom, że niepełnosprawność nie wyklucza społeczeństwa. Wracając do pytania, jeśli młode osoby będą chciały uczestniczyć w wykładzie i rozmowie z seksuologiem, to tak. Jeśli nie i młodsze dzieciaki, no to będą miały zorganizowane zajęcia, tak żeby właśnie rodzice mieli tą chwilę swobody i luzu. Mhm. Tutaj od razu chciałbym podziękować właśnie wszystkim, którzy się zaangażowali, bo to są i wolontariusze ze szkoły medycznej i spoza Krakowa, to są pracownicy naszego szpitala oraz właśnie grupa, no, sportowców, bo to tak trzeba nazwać, którzy właśnie będą brali udział w tym spotkaniu.
Powiedział pan profesor, że frekwencja o 100% większa niż w zeszłym roku. Czy w takim razie są jeszcze jakieś wolne miejsca?
Zawsze są wolne miejsca. Ja bym raczej tak to ujął. Natomiast jeśli ktoś by chciał uczestniczyć w takim spotkaniu, to zachęcam do sprawdzenia możliwości rejestracji przez naszą stronę internetową.
Czyli?
Wystarczy wejść na stronę szpitala, Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Strona pod nazwą szpitalzdrowia.pl i tam na stronie jest informacja, ulotka i są też dane kontaktowe, więc tam można zasięgnąć informacji. My zapraszamy wszystkich oczywiście chętnych do uczestnictwa, natomiast no musimy też logistycznie wiedzieć
tak
jak to możemy ogarnąć.
Przypomnijmy, to spotkanie będzie się odbywało na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego.
Tak, i tu wielkie ukłony dla pana profesora Stanisława Mazura, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego, który bardzo nas od samego początku wspiera. Nie będę wymieniał zbyt wielu nazwisk, żeby nikogo nie pominąć, natomiast na pewno muszę wspomnieć jeszcze pana profesora Machaczkę, z którym od wielu lat mamy bardzo dobry kontakt. Organizując tego typu spotkania, zawsze możemy liczyć na jego przychylność. Muszę wspomnieć o jednej osobie z mojego zespołu. To jest nasza pielęgniarka, pani Aneta Cygan, która no, wzięła cały ciężar, jeśli chodzi o organizację. Nie wymienię sponsorów, bo nie wolno, ale rzeczywiście ten aspekt finansowy jest ważny, więc bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy się zaangażowali i w organizację, i finansowo. No i znowu, jak to mówią, na końcu, ale nie ostatni, chciałbym bardzo podziękować naszemu panu dyrektorowi Dziecięcego Szpitala Uniwersyteckiego, panu profesorowi Wojciechowi Cyrulowi za wsparcie, no i stymulację cały czas nas w organizowaniu właśnie również tego typu imprez. Także bardzo dziękuję wszystkim.
Moim gościem był pan profesor Rafał Chrzan, dyrektor medyczny Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, kierownik Kliniki Urologii Dziecięcej UJ Collegium Medicum i jeszcze dodam prezes Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję i również chciałem podziękować pani redaktor za wsparcie.
Jutrzejsze sobotnie spotkanie przeznaczone jest dla niepełnoletnich pacjentów z pęcherzem neurogennym oraz ich opiekunów. Uczestnictwo jest nieodpłatne. Rozmowa Katarzyny Pelc kończy dzisiejszą audycję Tu Mała Polska. Serdecznie dziękuję za tą godzinę z Radiem Kraków i pozostaje mi życzyć jak co tydzień dobrej soboty, spokojnej wypoczynku, niedzieli, jeżeli to możliwe, słońca i wszystkiego, co sobie państwo zaplanowaliście. Serdecznie dziękuję. Wojciech Jakubowski. Do usłyszenia.